komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10.30 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I mamy dzisiaj oczywiście kilka tematów. Zaczniemy od tego symbolicznego, można powiedzieć, przez datę, oczywiście dlatego, że słyszymy od roku o koalicji 13 grudnia. No i tak się właśnie składa, że dzisiaj piątek, 13 piątek, 13 grudnia, minął rok. Rok działania rządu Donalda Tuska i wobec tego na pewno chciałbym pana spytać jako publicystę i jako osobę, no, która mieszka w Polsce i która ten rok mogła oceniać zarówno jako mieszkaniec, jako obywatel, ale właśnie też jako dziennikarz. Jak pan ocenia ten rok? Czy obietnice zostały spełnione? Jeżeli jakieś, to czy w ogóle? Dlatego, że ja mam przed sobą badanie United Survey dla dziennika Gazety Prawnej i z tego badania wynika, że więcej niż co drugi Polak źle ocenia działania rządu Tuska w rok po objęciu przez niego ponownie władzy, a z kolei Donald Tusk wczoraj, w czwartek, opublikował na Twitterze taki krótki materiał wideo, minutowy, ja sobie obejrzałem ten materiał i ten materiał miał niby podsumować ten rok i najważniejsze osiągnięcia ostatnich 12 miesięcy, ale powiem panu szczerze, że według mnie, i tak też skomentowałem ten wpis na Twitterze Donalda Tuska, brak tam jednak treści i brak jakichkolwiek większych osiągnięć.
Trudno, żeby treścią wypełnić, czy właściwie wziąć treści, jeżeli ich nie ma. No z próżnego, jak mówi stare przysłowie, to i Salomon nie naleje. Natomiast ta data 13 grudnia, no oczywiście ona jest symboliczna również dlatego, że jest to rocznica kolejna wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 81 roku i nie przez przypadek, rzecz jasna, obecna opozycja chętniej mówi właśnie o tej dacie, która rzeczywiście była datą powołania, zatwierdzenia, udzielenia wotum zaufania panu premierowi Tuskowi, a nie o dacie wyborów 15 października, no bo to chodzi o stworzenie tego skojarzenia właśnie ze stanem wojennym, z wprowadzeniem stanu wojennego. No taka gra symboli. Natomiast ja oceniam ten rok i ten rząd bardzo źle. Miałem okazję wziąć udział kilka dni temu w programie w Super Expressie, gdzie razem jeszcze z trzema innymi osobami wystawialiśmy oceny w skali od 1 do 6 dla różnych dziedzin działalności rządu, no i dla samego pana premiera. Moje oceny to głównie były jedynki, chociaż zdarzyła się też 1/4, ona dotyczyła akurat bezpieczeństwa zewnętrznego, czyli kwestia obrony granic, kwestia strategii migracyjnej, no kwestia również zajmowania się armią przez pana ministra Kosiniaka-Kamysza. W sumie to wszystko no już naprawdę z pewnym zapasem zaufania wystawiłem tę 4, natomiast w większości dziedzin to były 1 lub 2 i ja bym ten rząd ocenił no najwyżej na 2- w sumie, a być może w ogóle na 1. I tutaj, jeżeli mówimy o sondażu, o którym pan wspomniał, to też trzeba mieć świadomość, że w tym sondażu niezadowolenie z działalności rządu mogły wyrażać dwie grupy osób mające kompletnie odmienną motywację. Z jednej strony to mogli być przeciwnicy tego rządu, którzy są często wręcz przerażeni tym, co on robi, ale mogli to być również zwolennicy tego rządu, którzy uważają, że w swojej sztandarowej dziedzinie, czyli w dziedzinie rozliczeń PiS-u, robi za mało. Tak się składa, że dopiero co właściwie przed naszym nagraniem przeczytałem tekst Pawła Musiałka, prezesa Klubu Jagiellońskiego, który to Klub Jagielloński jest oczywiście organizacją konserwatywną, ale też taką dosyć umiarkowaną organizacją konserwatywną. Zawsze te oceny czy analizy Klubu Jagiellońskiego są dobrze przemyślane i wyważone. Natomiast Paweł Musiałek bez ogródek napisał w tym tekście, że jest to rząd, cytuję, beznadziejny. że jest to rząd, który w zasadzie nie był w stanie kompletnie niczego zrealizować, również z tych 100 konkretów, które właściwie trudno uznać za jakiś program poważny, ale że nie był w stanie zrealizować żadnej sprawy, która jest ważna dla Polski w obecnym międzynarodowym otoczeniu i w naszej sytuacji strategicznej, która się przecież radykalnie zmienia nawet w ostatnich dniach. Jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w Syrii, jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w Rumunii, jeżeli spojrzymy na umowę, którą z państwami Mercosur, którą podpisała Ursula von der Leyen, zresztą jeszcze pewnie wspomnimy o niej przy okazji wizyty prezydenta Macrona w Polsce, jak będziemy dzisiaj ją komentować. Wszystko to powoduje, że naprawdę nie ma tutaj miejsca na takie ślizganie się po powierzchni. A dokładnie to pan Donald Tusk wraz ze swoim rządem robi od roku. Więc ta ocena może być tylko bardzo krytyczna i w zasadzie trudno tutaj oceniać jakiekolwiek konkretne dokonanie, bo ich prawie że nie ma. To, co można ocenić i co trzeba ocenić bardzo krytycznie, to jest rozwalenie praworządności w zasadzie do końca. Tam, gdzie były jakieś problemy, gdzie należałoby coś naprawiać, no to po prostu obecna koalicja weszła z buta, ewentualnie przejęła mechanizmy, które stworzyła poprzednia władza i jeszcze je zaostrzyła. Tu znów od razu nawiązuje trochę do sprawy TVN-u, o której też będziemy rozmawiać, bo tam dokładnie taki schemat właśnie pan Donald Tusk zastosował. Wziął pewien mechanizm, który wcześniej stworzył PiS i go jeszcze zaostrzył. Nie mam tutaj nic dobrego do powiedzenia na temat tej władzy. Może jeszcze warto tylko wspomnieć, że jeżeli ktokolwiek ze środowisk biznesowych, jeżeli ktokolwiek z przedsiębiorców mógł mieć nadzieję, że ten rząd nawiąże do tradycji pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej, który nie był jakimś specjalnie liberalnym rządem, w pamięci wielu przedsiębiorców też się dobrze nie zapisał, ponieważ zdarzało się, że stawiał głównie na kontrolę, na wyciskanie pieniędzy. Też tak bywało, ale też w wielu dziedzinach po prostu nie przeszkadzał. Przynajmniej nie przeszkadzał. No to ten rząd to jest też zupełnie co innego. Po tym, co PiS zrobiło przeciwko, bo tak trzeba to nazwać, przedsiębiorcom, tutaj przede wszystkim kwestia Polskiego Ładu wysuwa się na pierwszy plan, ten rząd nie zrobił w zasadzie nic, żeby te bariery zdjąć. Była przecież obietnica przywrócenia sytuacji, jeżeli chodzi o składki, o składkowanie przedsiębiorców sprzed Polskiego Ładu. Wiadomo, że to się nie stanie. Była obietnica dobrowolnego ZUS-u, skończyło się na jakimś erzacu w postaci miesięcznych wakacji, to jeszcze ZUS-owskich i to jeszcze obwarowanych takimi ograniczeniami, że mało kto jest w stanie je spełnić, a potem jeszcze ten ZUS trzeba spłacić, co więcej. No, krótko mówiąc, naprawdę tutaj nie ma czego pochwalić i ja się wcale nie dziwię, że ten rząd po zaledwie jednym roku ma tak słabe notowania. W tym tekście Pawła Musiałka, o którym wcześniej wspominałem, znalazło się też takie stwierdzenie, że ten rząd już po właściwie niecałym nawet roku, jeżeli wziąć pod uwagę moment, w którym się już w pełni ukonstytuował i zorganizował, osiągnął tak słaby stan i tak niskie notowania, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski miał po 7 latach. Więc to naprawdę pokazuje, z jak słabym gabinetem i z jak słabymi rządami mamy teraz do czynienia.
No to przechodzimy do drugiego tematu. Nie odchodzimy od postaci premiera Donalda Tuska, dlatego że mamy jeszcze dwa tematy, w które jest może nie zamieszany, ale z którymi jest powiązany. Przejdźmy może tak. Zacznijmy może od tego najbardziej głośnego w tym tygodniu, a później przejdziemy do tego z rangi geopolitycznej, jeżeli chodzi o Francję i stosunki polsko-francuskie. Zacznijmy od tego właśnie najbardziej głośnego w samej Polsce, ale ma też ten temat oczywiście konsekwencje zagraniczne, dlatego że tu chodzi o zagraniczne podmioty również, ale do rzeczy. Premier Donald Tusk w tym tygodniu poinformował, że lista podmiotów podlegających ochronie jako instytucje ważne strategicznie dla państwa będzie uzupełniona o telewizję TVN i Polsat. Zapowiedział, że rząd w przyszłym tygodniu przyjmie rozporządzenie w tej sprawie. No i to jest bardzo głośna sprawa, szeroko komentowana wszędzie, dlatego że bardzo dużo osób podnosi ten temat, jak instytucja ważna strategicznie może być właśnie telewizja, jedna czy druga. Dużo się mówi o tym aspekcie, że grupa Discovery i sam TVN ma duże problemy finansowe i że być może TVN miałby być wykupiony albo przez tego, co widzę, czeską miliarderkę, albo przez węgierską telewizję powiązaną z premierem Orbanem. Czyli tutaj bardzo dużo osób podkreśla, że jest to po prostu walka, żeby nie utracić telewizji, które sprzyjają obecnej władzy. Jak pan to widzi, panie Łukaszu?
Powiedzmy sobie wprost. Tak, tutaj chodzi o całkiem instrumentalne wykorzystanie ustawy. Ta ustawa jest z 24 lipca 2015 roku. Nazywa się to ustawa o kontroli niektórych inwestycji. O wykorzystaniu tej ustawy do zapobieżenia temu, żeby telewizja przyjazna rządowi nie dostała się w inne ręce i nie stała się rządowi mniej przyjazna. Tutaj o nic innego nie chodzi. Jest to poniekąd, tu nawiązuję do pierwszego tematu, powtórka z tego, co próbowało zrobić PiS, bo przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło sobie w 2021 roku, była kwestia tak zwanego Lex TVN, myśmy ją zresztą też w Polskim Radiu w Chicago komentowali. Ja byłem bardzo krytyczny wobec tamtej ustawy, ona, przypominam, miała spowodować, że zagraniczne podmioty nie mogłyby być właścicielami przeważającej części mediów w Polsce, podmioty pochodzące spoza Unii Europejskiej, bo wewnątrz Unii Europejskiej obowiązuje zasada swobody przepływu kapitału, ale ta zasada może być właśnie ograniczona tą ustawą. Tylko że tutaj zaczynają się kontrowersje i wątpliwości. Po pierwsze, ustawa mówi o pewnym zamkniętym katalogu firm, czy właściwie branż, z których mogą pochodzić firmy, które można taką specjalną kontrolą objąć. Tych branż ona wymienia dokładnie rzecz biorąc 15, patrzę teraz na tę ustawę, i jako żywo nie ma wśród tych branż branży medialnej. Jest w podpunkcie 11 działalność telekomunikacyjna. No i tutaj są takie spekulacje, że no można ze względu na charakter działalności TVN-u jakoś to podciągnąć pod tę działalność telekomunikacyjną, ale działalność telekomunikacyjna przede wszystkim jest rozumiana jako telefonia komórkowa, jako dostarczanie poczty elektronicznej, komunikacja elektroniczna. Zresztą dawne prawo telekomunikacyjne zostało niedawno zastąpione właśnie prawem komunikacji elektronicznej. Natomiast no nie jest to sensu stricto działalność medialna, więc to już jest w ogóle pierwsza wątpliwość. Druga wątpliwość jest taka, że oczywiście jest to ograniczenie swobody dysponowania swoją własnością przez podmiot, który jest właścicielem takiej telewizji. A mówiłem o tym, że Donald Tusk wziął metodę PiS-u i ją udoskonalił, dlatego że kiedy PiS uchwalał Lex TVN, no to musiała w tym celu przejść ustawa przez Sejm. W Sejmie była wokół tego duża awantura, czyli sprawa była poddawana jednak kontroli poselskiej, a na koniec ustawa została zawetowana przez pana prezydenta i nie weszła w życie. Natomiast tutaj mamy oparcie się na ustawie, która już istnieje. Do niej jest rozporządzenie, które zawiera listę tych podmiotów, które można kontrolować, a jak wiadomo rozporządzenie, to jest rozporządzenie Rady Ministrów, jak wiadomo rozporządzenie się zmienia po prostu od tak. Tutaj już żadnej kontroli poselskiej ani innej nie ma. Po prostu rząd może to zrobić. Rozporządzenie Rady Ministrów podpisuje szef rządu i koniec. Sprawa jest załatwiona. Natomiast ta kwestia ma też drugi aspekt, to znaczy ja nie mam żadnych wątpliwości, że pan premier próbuje tutaj zapobiec, tak jak powiedziałem, dostaniu się TVN-u w ręce właściciela mniej sobie przychylnego, co może się oczywiście też spotkać z kontrą ze strony Waszyngtonu. i na to zresztą nadzieję mają politycy opozycji, ale ja myślę, że nadzieje polityków PiS związane z tą transakcją też były zbyt duże, bo niektórzy już poszli w takie fantazje, że wyobrażali sobie, nawet takie memy widziałem, wyobrażali sobie, dajmy na to, panią Danutę Cholecką prowadzącą Fakty. No, ja uważam, że do niczego takiego by nie doszło. Nowy właściciel, jakkolwiek rzeczywiście mógłby próbować te telewizje bardziej wycentrować, no to musiałby dbać o oglądalność, o finanse, o to, żeby reklamy były sprzedawane za solidne pieniądze, a to by znaczyło, że nie mógłby zrobić zwrotu w TVN-ie o 180 stopni, ponieważ to by mu się po prostu nie opłacało. Dlatego myślę, że TVN przy nowym właścicielu zostałby pewnie wycentrowany, być może zniknęłoby kilka takich najbardziej politycznie kojarzonych twarzy, ale to nie byłaby taka zmiana, jak sobie politycy PiS wyobrażali, że oni dostaną, czy dostaliby w swoje ręce taką drugą TVP, tylko że prywatną. Więc no, raczej myślę, że to działanie pana premiera Tuska ma taki charakter bardziej zapobiegawczy. To nie jest tak, że on się też tego obawiał, że to będzie druga TVP, bo myślę, że doskonale wie, jak takie sprawy działają i wie, że to by tak nie wyglądało. Natomiast ewidentnie boi się utracić podmiot, który jest wręcz ostentacyjnie w tej chwili przychylny rządowi. No zresztą zawsze taki był, TVN po prostu taki był. I tutaj też może warto jeszcze przypomnieć, że kiedy TVN był kupowany przez Discovery, to politycy Prawa i Sprawiedliwości też mieli takie płonne nadzieje. Ja to bardzo dobrze pamiętam, kiedy w mediach przychylnych PiS-owi wtedy chodziła taka narracja, że o, teraz kupią Amerykanie, to już zmieni się nastawienie TVN-u. Nieprawda, nic takiego nie nastąpiło. Discovery kupiło TVN, chciało zachować dotychczasowego widza, więc nie było tam absolutnie żadnej rewolucji, jeżeli chodzi o orientację polityczną. I też jak mówię, no myślę, że teraz rewolucji też by nie było, byłaby może jakaś ewolucja. Czy ta transakcja w związku z tym nie dojdzie do skutku? Myślę, że dużo się może jeszcze wydarzyć. Być może dojdzie do skutku, ale z jakimś opóźnieniem. No może być też oczywiście tak, że ten inwestor, który tam był naszykowany, się zniechęci. Natomiast na pewno bardzo złą sprawą jest wykorzystywanie do takich gierek politycznych ustaw, które służą do zupełnie czego innego, bo jeżeli do tej ustawy, o której mówiłem, o kontroli niektórych inwestycji sięgnąć, no to ona miała zabezpieczać rzeczywiście branże strategiczne dla państwa. Podam tutaj przykłady. Wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja benzyn silnikowych, transport rurociągowy ropy naftowej, magazynowanie benzyn silnikowych, podziemne magazynowanie ropy naftowej, produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych i tak dalej, i tak dalej. No widać, że tutaj chodzi o branże, które mają naprawdę strategiczne znaczenie dla państwa, natomiast nie chodzi tutaj w żadnym wypadku o media. I jeszcze może jedno warto zauważyć. Pan premier w swojej wypowiedzi oczywiście posłużył się niezmiennym pretekstem i argumentem z Putina. Nie wymienił nazwiska pana prezydenta Putina, ale powiedział, że no, tu nie można pozwolić, żeby obce wpływy w naszych mediach działały. I zabawne poniekąd jest to, że bardzo podobne argumenty podawał pan Mateusz Morawiecki, promując Lex TVN swego czasu, nawet wręcz identycznie brzmiące, no tylko, że wtedy bardzo oburzona była z kolei Platforma Obywatelska, dzisiaj bardzo oburzony jest PiS, a Putin, jak się okazuje, jest dobry na wszystko. Nawet tak zatytułowałem swój felieton na portalu Tygodnika do Rzeczy. Putin jest dobry na wszystko. Można nim wszystko uzasadnić, wszystko usprawiedliwić. Naprawdę nie wiem, co polscy politycy zrobiliby bez Władimira Władimirowicza Putina.
No to jeszcze jeden temat powiązany z Donaldem Tuskiem. Panie redaktorze, wczoraj doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji oczywiście spotkał się też później po południu z prezydentem Andrzejem Dudą, ale może tak, skupmy się na spotkaniu z prezydentem z premierem Donaldem Tuskiem, dlatego że padło kilka wątków oczywiście. Byliśmy tego świadomi, że będzie rozmowa o Ukrainie, będzie Unia Europejska, relacje dwustronne i to, co możemy na pewno wyciągnąć z tego spotkania czwartkowego, z tych spotkań, to ten wspólny sprzeciw wobec unijnej umowy z Mercosurem, to o czym pan wcześniej już mówił, o francusko-polskiej współpracy, o finalizacji nowego dwustronnego traktatu, ale również jeszcze ten wątek ukraiński, a konkretnie żołnierzy, wysyłania polskich żołnierzy do Ukrainy. Ten wątek też jest w tym tygodniu komentowany właśnie wczoraj i dziś, dlatego że Donald Tusk powiedział, że na razie nie, ale że to tylko na razie. Jak pan to ocenia, szczególnie tę zapowiedź, jeżeli chodzi o wysłanie żołnierzy, no i także ten Mercosur, ten sprzeciw, bo Francja i Polska chyba wygląda na to, że stoją po tej samej stronie.
No właśnie, nic tutaj nie jest do końca jasne. Może warto tylko dorzucić, że pan prezydent Macron musiał się ewakuować szybko z Warszawy, szybciej niż planował, dlatego że sam ma no, kompletny bałagan polityczny w kraju, jako że przecież zawalił się rząd Michela Barnier, zawalił się za sprawą akcji Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. To są konsekwencje bardzo niestabilnych wyników wyborów z lipca tego roku, wyborów parlamentarnych we Francji. Jest w tej chwili presja na pana prezydenta Macrona, żeby jak najszybciej mianował nowego premiera, stąd jego bardzo pospieszny powrót do Francji. Natomiast rzeczywiście dwa chyba są najważniejsze tematy, które zostały podniesione w czasie tej wizyty. Pierwszy temat, jak pan już wspomniał, to umowa z Mercosurem i tutaj trzeba troszkę pokazać tła. Pani von der Leyen, i tutaj już powołuje się również na rozmowę, moją rozmowę w programie Warzecha Kontra, w której gościem w sobotę będzie pani europoseł Konfederacji, pani Anna Bryłka. I pani europoseł powiedziała w tej rozmowie, którą będą państwo mogli jutro obejrzeć na kanale Super Ring, że pani von der Leyen w ogóle nie zapowiedziała tego, że tę umowę podpisze. Oczywiście podpisanie to nie jest jeszcze ratyfikacja, bo ratyfikacja to jest kwestia Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, no ale podpisanie to jest pierwszy etap. Otóż okazuje się, że wszyscy byli bardzo zaskoczeni, kiedy pojawiła się w mediach społecznościowych pani von der Leyen informacja o tym, że ona już kończy te negocjacje i właściwie jedzie tę umowę podpisywać. Podobno była to konsternacja nawet w Parlamencie Europejskim, po prostu nikt o tym nie wiedział, więc ona to zrobiła no w zasadzie wbrew wszystkiemu, również wbrew prezydentowi Macronowi, który miał do pani von der Leyen kilkakrotnie dzwonić przed jej wyjazdem na ten szczyt państw południowoamerykańskich i no, zaklinać, prosić, grozić, żądać, żeby ona tej umowy nie podpisywała. Tam jest we Francji absolutny konsens wokół tego, niezależnie od tego, z jakiej siły politycznej politycy się wywodzą, czy to jest Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, czy to jest Francja Niepokorna, La France Insoumise, czyli to lewicowe ugrupowanie Mélenchona. Wszyscy są przeciwko tej umowie, solidarnie. W Polsce sytuacja jest nie do końca jasna. Pan premier niby zadeklarował, że Polska jest przeciwko tej umowie, ale to było na etapie przed jej podpisaniem przez panią von der Leyen. I teraz problem polega na tym, że ta umowa może być ratyfikowana na dwa sposoby i pani europoseł Anna Bryłka twierdzi w naszej rozmowie, że niestety wybrano sposób znacznie mniej korzystny, trudniejszy do zablokowania. Pierwszy sposób byłby taki, że całość umowy brana jest jako właśnie jako jedna całość i jest poddawana procedurze ratyfikacyjnej, co powodowało, że można ją wtedy łatwiej zablokować w Radzie Europejskiej, w Radzie Unii Europejskiej. Natomiast drugi sposób jest taki, że dzieli się tę umowę i wydziela się z niej segment handlowy, a wtedy okazuje się, że kompetencję wyłączną do prowadzenia i zawierania umów handlowych w imieniu Unii Europejskiej ma Komisja Europejska. I wtedy my w zasadzie jesteśmy bezsilni. Reszta tej umowy podlega procedurze ratyfikacyjnej, ale ta część handlowa, ta najważniejsza, kluczowa część handlowa już nie. I to by był bardzo zły wariant, a najprawdopodobniej tak właśnie to zostanie zrobione z fatalnymi konsekwencjami dla europejskiego rolnictwa. Więc ja bym chciał usłyszeć po raz kolejny od pana premiera Tuska, a niestety po spotkaniu z panem prezydentem Macronem tego nie usłyszeliśmy, co Polska dalej zamierza w tej sprawie zrobić. Myślę też, że jeżeli się okaże, że ta umowa, no właśnie w taki sposób, dosyć taki, powiedziałbym, ordynarny wręcz, jest przepychana i Unia Europejska ma ją zatwierdzić, niezależnie od stanowiska państw członkowskich, no to może się to skończyć bardzo poważnymi rolniczymi protestami, bo to nie tylko polscy rolnicy wtedy będą protestować, będą na pewno protestować rolnicy francuscy, holenderscy, włoscy, bardzo możliwe, że hiszpańscy, więc to mogą być znowu, to może być znowu kolejny etap bardzo potężnych protestów w całej Unii Europejskiej. I drugi aspekt tej wizyty ważny to jest właśnie Ukraina. Tutaj można jeszcze jako kontekst do tych ustaleń dołożyć informację, którą w czwartek opublikował The Wall Street Journal, pisząc o tym, że Donald Trump, prezydent elekt, wprost zupełnie oczekuje od Europy, że zajmie się utrzymaniem pokoju po zawarciu jakiegoś rozejmu właśnie, czy jakiegoś porozumienia pomiędzy Rosją a Ukrainą, że nie zrobią tego, nie będą tego robić amerykańscy żołnierze, czyli dokładnie ten wariant, przed którym ja przestrzegałem, kiedy rozmawialiśmy zaraz po zwycięstwie Donalda Trumpa, mówiąc, że tutaj mogą zostać wciągnięci w to polscy żołnierze. I tutaj pan premier próbował uspokoić niepokoje, bo zdecydowana większość polskiej opinii publicznej opowiada się przeciwko wysłaniu polskich żołnierzy w jakimkolwiek charakterze, również w charakterze wojsk rozjemczych na Ukrainę, a nawet nie tylko polskich żołnierzy, ale w ogóle żołnierzy zachodnich. I pan premier próbował niby uspokoić te obawy, mówiąc, że to nie wchodzi w grę, ale właśnie użył tutaj sformułowania, o którym pan wspomniał, a więc użył sformułowania: na razie o tym nie myślimy, na razie tego nie planujemy. No jeżeli się używa takiego sformułowania, to właściwie cała reszta tej wypowiedzi nie ma znaczenia. No bo jeżeli na razie, to znaczy, że to na razie może się skończyć w każdej chwili i na przykład za miesiąc może się okazać, że ono już nie obowiązuje. Na razie nie planowaliśmy, czyli w grudniu nie planowaliśmy, a w styczniu już planujemy. I to jest ta sprawa, która będzie nad nami cały czas wisiała, zwłaszcza w momencie, kiedy zaczną się na serio toczyć rozmowy pokojowe, a myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy i wtedy stanie ta sprawa. Kto ma tego pokoju pilnować? No i tutaj datą graniczną dla tej kwestii, ale też dla innych takich drażliwych kwestii będą wybory prezydenckie oczywiście. Myślę, że obecna władza będzie się przede wszystkim starała za wszelką cenę uniknąć takich kontrowersyjnych spraw właśnie przed najprawdopodobniej majowymi wyborami.
No to mamy jeszcze na koniec jeden temat. Odchodzimy na chwilę od premiera Donalda Tuska. Mamy temat związany z byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim i jest to temat, o którym już było w naszych programach, bo ten temat się ciągnie. Ogólnie samo nazwisko Romanowski to wiemy, że już no chyba od nawet całego tego roku, jak jest nowy rząd, cały czas gdzieś się pojawia w mediach. A teraz mamy nową aktualizację. Prokuratura Krajowa zdecydowała o wystawieniu listu gończego za właśnie wspomnianym byłym wiceministrem sprawiedliwości. Wcześniej o takie działania wnioskowała Komenda Stołeczna Policji i jak mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, jest to chyba pierwszy taki przypadek w Polsce, że poszukiwany listem gończym jest poseł bieżącej kadencji Sejmu, bo oczywiście mowa o tym, że prokuratura nie potrafi zlokalizować miejsca pobytu właśnie byłego wiceministra sprawiedliwości.
No powiedziałbym, że sprawa jest mocno niejasna. To znaczy z jednej strony mamy bardzo słuszne uwagi dotyczące celowości umieszczania pana Romanowskiego w tak zwanym areszcie tymczasowym. No i mamy niestety bardzo złe doświadczenia z tego typu sprawami. To znaczy z jednej strony to jest areszt dla panów Wąsika i Kamińskiego. Przypomnę, że wyszli z tego aresztu po ponownym ułaskawieniu ich przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. I ja oceniałem umieszczenie ich w areszcie krytycznie, niezależnie od tego, że samych obu panów też oceniam, ich działalność też oceniam bardzo krytycznie. Mieliśmy trwający ponad pół roku areszt tymczasowy dla księdza Michała Olszewskiego i urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości. No wszystko to powoduje, że jak sądzę, pan Marcin Romanowski ma prawo obawiać się tego, jak byłby traktowany w areszcie, jak długo by w tym areszcie tymczasowym, tak zwanym tymczasowym, siedział. To jest jedna strona medalu. No ale jest też druga strona medalu. To znaczy, jedną z przesłanek do zastosowania aresztu tymczasowego jest nie tylko obawa matactwa, ale też obawa ucieczki. No i to jest pewien paradoks, bo pan Romanowski przekonywał, że on się nigdzie nie ukrywa. No niestety wygląda na to, że rzeczywiście nie da się go zlokalizować w tej chwili i że nie można go znaleźć, i to nie wygląda dobrze. Bo z jednej strony, jak mówię, jest ten argument przeciwko tymczasowemu aresztowaniu, z drugiej strony, no trudno właściwie powiedzieć, czy tutaj mamy do czynienia z ucieczką, bo też trzeba brać z wielką rezerwą to, co mówią przedstawiciele obecnej władzy, ale faktem jest, że pana Romanowskiego nigdzie nie ma, jego obrońca, pan mecenas Bartosz Lewandowski, odmawia oczywiście, co jest zrozumiałe, odmawia podania informacji o lokalizacji swojego klienta, więc wygląda to dosyć dziwnie. Tam oczywiście w tle jest sprawa Funduszu Sprawiedliwości i trzeba pamiętać, że cały czas jest takie podejrzenie, że aresztowania tymczasowe w tej sprawie mają skłonić aresztowanych do tego, żeby obciążyli swoich zwierzchników, czyli że jest to swego rodzaju, jak to się mówi slangowo, w slangu politycznym, wyjście na pana ministra Zbigniewa Ziobrę, który też ostatnio ogłosił, że mimo wciąż trwającej kuracji nowotworowej wraca do polityki. Jak się ta sprawa skończy dla pana Romanowskiego, nie wiem. Moim zdaniem on wizerunkowo na tym zniknięciu jednak przegrywa. Ja bym na jego miejscu no, bardzo poważnie rozważył ujawnienie się i jakkolwiek jest to bardzo, rozumiem, druzgocące osobiście, ale jednak pojawienie się pojawienie się publicznie i zdecydowanie się na odbycie tego aresztu, który przecież no, może się też skończyć szybciej niż to było na przykład w przypadku księdza Michała Olszewskiego. W każdym razie to jest trochę to wygląda tak jak dostarczanie w tym momencie argumentów władzy. Ale też trzeba powiedzieć, że to oczywiście ma być kolejny rozdział tak zwanych rozliczeń PiS-u, ale że to słabo działa. I moim zdaniem w okresie kampanii prezydenckiej generalnie będzie to raczej takie działania, taki teatr będzie raczej działał. Część wyborców, poza twardymi wyborcami antypisowskimi, wyborcami Koalicji Obywatelskiej, którzy i tak zaakceptują wszystko i oni są głodni zemsty, bardzo duża część wyborców centrum może dojść do wniosku, że to jest po raz kolejny próba zamaskowania własnej nieudolności lub przekonania nas, że rząd ma coś do powiedzenia, że rząd coś robi, podczas kiedy tak naprawdę nie robi nic, jest w stanie wyłącznie zorganizować tego typu teatr.
A u nas w programie dzisiaj to już wszystko. Jak zawsze komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy co piątek o tej porze na naszej antenie. Zapraszamy na stronę polskieradio.com. Tam w zakładce Dźwięki Radia możecie Państwo przesłuchać archiwalne odcinki i oczywiście zgodnie z tradycją na koniec naszego programu. Panie Łukaszu, moje pytanie. Czego się możemy spodziewać, jeżeli chodzi o rozmowy, jeżeli chodzi o teksty, które Pan opublikuje, które Pan udostępni właśnie w mediach społecznościowych w ciągu najbliższych 2-3 dni?
Po pierwsze, to jest wspomniana już przeze mnie rozmowa z panią europoseł Anną Bryłką, myślę, że bardzo ciekawa. Tutaj zapraszam na kanał Super Ring do programu Warzecha Kontra w sobotę. Po drugie, polecam rozmowę w cyklu Rozmowa Niekontrolowana, która pojawiła się we czwartek na moim kanale, czyli kanale Łukasz Warzecha. I to jest rozmowa z panem Łukaszem Jasiną, byłym rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tym, który zasłynął najbardziej słowami o tym, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. I teraz Łukasz Łukasz Jasina, zresztą prywatnie mój znajomy, wydaje książkę, wywiad Rzekę, który przeprowadził z nim znany polityczny dziennikarz, dziennikarz Rzeczpospolitej, Michał Kolanko. No muszę powiedzieć, że to jest bardzo szczera rozmowa, taka no, nawet bym powiedział zadziwiająco szczera, gdzie dużo jest też o osobistych odczuciach Łukasza Jasiny, także o kulisach jego zwolnienia z MSZ, o tym jakim szefem i ministrem był pan Zbigniew Rau, były minister spraw zagranicznych. Pojawia się także wątek homoseksualizmu. No, Łukasz Jasina zadeklarował się jako homoseksualista, to wywołało zresztą takie oskarżenia o zdradę tego środowiska ze strony radykalnych lewicowych aktywistów, no bo jak to homoseksualista idzie pracować do pisowskiego rządu? O tym wszystkim jest i w tej książce, i w mojej rozmowie z Łukaszem Jasiną. Zatem również zapraszam na swój kanał.
A my dziękujemy raz jeszcze panie Łukaszu za komentarz. Życzymy panu miłego weekendu i usłyszymy się za tydzień w piątek.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.